Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Ciągle jeszcze mamy listopad, ale już zaczynamy powoli myśleć o grudniu. No a szczególnie dzieci zaczynają myśleć o grudniu, bo czekają je teraz piękne dni świąteczne i zupełnie ciekawą tradycją stało się też to, że 1 grudnia zaczynamy otwierać kalendarze adwentowe. I te kalendarze są bardzo różne. My oczywiście w naszej audycji zajmujemy się kalendarzami literackimi. Przygotowałam na dziś kilka takich propozycji. Jedna z nich jest absolutnie fantastyczna i zaraz usłyszymy dlaczego. I egzemplarz takiego kalendarza też czeka dzisiaj na słuchaczy Alfabetu. Już za chwilę gościem Alfabetu będzie Tomasz Klejna z wydawnictwa Tako. Gościem Alfabetu jest pan Tomasz Klejna z wydawnictwa Tako. Bardzo czekałam na to, żebyśmy mogli o tej książce porozmawiać, a właśnie zaczyna się adwent i w wielu domach wydarzeniem każdego poranka będzie otwieranie jakiegoś adwentowego kalendarza. No a ponieważ Alfabet to program o książkach, to ja najbardziej lubię takie książki, które są książkami adwentowymi. Państwo już chyba wiedzą, bo ja też tych książek sporo przedstawiałam w programie. Polega to na tym, że każdego dnia czytamy jakiś rozdział, jakąś część opowieści i nie możemy czytać dalej, bo dalej to dopiero następnego dnia, a kiedy skończymy, to będzie właśnie gwiazdka, czyli będzie Wigilia. A tu jest gwiazdka u Niedźwiadka, książkowy kalendarz adwentowy. Panie Tomku, książka podobno ukazała się wiele lat temu. A dlaczego dopiero teraz mamy ją w Polsce?
Tak, dzień dobry. Książka ukazała się we Francji, bo autorzy są francuscy. Ukazała się we Francji w 2006 roku. My tą książkę po raz pierwszy mieliśmy w swoich rękach w wersji hiszpańskiej w 2008 roku, czyli to już 15 lat temu wszystko się wydarzało. No i od początku, jak tylko ją zobaczyliśmy, chcieliśmy tą książkę wydać w Polsce, żeby polskie dzieci też mogły czytać ją i też bawić się, bo ta książka chyba też ma takie elementy takiej przyjemnej zabawy, otwierania tych prezentów, zawieszania na choinkę, to może o tym później powiemy, ale od samego początku chcieliśmy tę książkę wydać w Polsce, ale mieliśmy pewne problemy, na przykład takie, że francuski wydawca nie był zainteresowany, żeby nam prawa udzielić, bo to było już stare, on tam nam chciał bardziej nowe swoje pomysły sprzedać, więc to nie było łatwe, ale skontaktowaliśmy się z autorami francuskimi i ci autorzy francuscy nacisnęli wydawcę francuskiego, który zgodził się, znaczy nie miał pewno wyjścia, no i udało nam się tę książkę wydać. Było też to problem z jej drukiem, z jej wyprodukowaniem, bo to jest dużo takich elementów ruchomych, dużo jakichś wklejek. To nie jest prosta książka dla drukarza.
To jest książka interaktywna. To jest książka, przy której dziecko wykonuje różne czynności. Wspomnieliśmy o tych francuskich autorach. Ja z tym językiem mam duże problemy. To proszę powiedzieć, jak oni się nazywają.
Ja też mam problemy, ale myślę, że po prostu Beatrice Garel i Thomas Bass.
A przekład Pawła Łapińskiego. Wiem też, że ta książka w pana rodzinie odgrywała dużą rolę, rolę lingwistyczną, językową.
Zgadza się. Jak udało nam się tą książkę zakupić, tak jak wspomniałem, w Hiszpanii i bardzo nam się ona spodobała. Też przez to, że są to 24 krótkie opowiadania, które można czytać dziecku codziennie wieczorem, a mieliśmy wówczas 3-letnią córkę. No i postanowiliśmy się jej przeczytać tą książkę, nie znając tego języka hiszpańskiego, znając bardzo słabo język hiszpański, nie znając gramatyki języka hiszpańskiego. No i nasze zadanie polegało na tym, że po przeczytaniu jednego opowiadania pierwszego, cały dzień pracowaliśmy nad tym, żeby rozszyfrować, co jest w tym drugim opowiadaniu, w kolejnym. I to było dla nas takie wyzwanie. Codziennie musieliśmy przetłumaczyć jedno krótkie opowiadanie z języka hiszpańskiego na język polski, bo czytaliśmy w języku hiszpańskim, ale tłumacząc równocześnie na język polski, No a tu było dużo takich słów dla nas zupełnie nieznanych. Jest, tutaj występuje bardzo dużo zwierząt, ale dzięki temu ucząc się języka hiszpańskiego poznaliśmy takie słowa jak bóbr, jeż, które nie każdy uczeń uczący się języków obcych poznaje w pierwszej kolejności.
Ale podobno zdaniem ekspertów czytanie książek dla dzieci przez dorosłych jest jedną z najlepszych szkół językowych. Znaczy po prostu kiedy uczymy się jakiegoś obcego języka, sięgajmy po książki dla dzieci, bo to jest właśnie doskonały trening. A jeszcze sobie wyobrażam, że potem czytanie i tłumaczenie małemu dziecku, to w ogóle pewnie żaden nauczyciel by nam tyle nie dał, co taka książka. No i to teraz przejdźmy już do konkretów, czyli do opowiadań i do prezentów, które są w tej książce. Kiedy książkę bierzemy do ręki, już ją otworzymy, to pierwsza pojawia się nam choinka, czyli wycięta z takiej tekturki zielone drzewko, zupełnie puste. I na czym polega nasze zadanie w trakcie czytania tej książki przez cały adwent?
Tak, nasze zadanie polega na wyciągnięciu tej choinki i przeczytaniu pierwszego opowiadania, gdzie dowiadujemy się, o co tutaj chodzi. A chodzi o to, że niedźwiedź, jak co roku, szykuje przyjęcie dla swoich przyjaciół. Wielkie przyjęcie świąteczne, bożonarodzeniowe dla przyjaciół z lasu. I okazuje się, że wszystkie ozdoby, które co roku wieszał na tym wielkim drzewie swoim, zostały zniszczone, zjedzone przez myszy. No i ma wielki problem. I jest, można powiedzieć, załamany, bo gwiazdka już tuż, on nie ma ozdób na choinkę. Więc postanawia, taki ma pomysł, że może ci wszyscy goście, którzy do niego przybędą, po prostu przyniosą jakąś ozdobę. No i zaczyna się właśnie tak ta cała historia, czyli pierwszego dnia otwieramy choinkę, widzimy, że nie mamy żadnych ozdób i zaczynamy jakby zbierać te ozdoby choinkowe, czytając codziennie jedno opowiadanie. I każdym opowiadanie kończy się właśnie takim zadaniem dla dziecka, czyli trzeba odszukać prezent, bo na każdej stronie jest gdzieś ukryty prezent w jakiejś paczce, w jakiejś torbie, w jakiejś kopercie. Dziecko musi odszukać, otworzyć prezent. To jest ten element chyba najbardziej, który dzieci lubią, bo otwieranie prezentów to jest coś, czego chyba nie da się, niewiele jest rzeczy, które potrafią to zastąpić. I wyciągają prezent, który można w takim sprytnym sposób zawiesić na tej choince i te przedmioty czy ozdoby są bardzo często, one nawiązują do historii, która się wydarzyła na tych stronach tej książki. A opowiadania są bardzo różne, bo to są niezależne. W każdym opowiadaniu jakieś zwierzę szykuje się na tą gwiazdkę do niedźwiadka i zastanawia się, co tutaj temu niedźwiadkowi zanieść. I opowiadania są bardzo takie przyjazne, pogodne, wesołe, bardzo często śmieszne, ale też są dramatyczne, bo tam w lesie można spotkać, jak to wiadomo, nie jakąś postać, która może wcale nie jest taka życzliwa i tam różne się rzeczy dzieją, ale tak naprawdę cała książka jest taką bardzo, bardzo przyjazną, przyjemną do czytania właśnie z takimi młodszymi dziećmi, trzyletnimi.
No tak, natomiast ja teraz muszę powiedzieć, że ja nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem, co jest w tych kopertkach na każdej stronie, bo trzymam tę książkę dla kogoś, kto nas teraz słucha, kto słucha naszego programu. Nie mogę tutaj szperać za bardzo, bo książka w nienaruszonym stanie musi dotrzeć do słuchacza alfabetu jakiegoś małego. Wiem tylko tyle, że na przykład w drugim rozdziale pojawia się sówka Melania i niesie właśnie kopertę. W trzecim rozdziale, czyli 3 grudnia, pojawia się jeżyk igiełek, który ma prezent, ale te losy tego prezentu są o wiele bardziej skomplikowane. Teraz na przykład mi się otworzyło na 11 grudnia. Tutaj jest bóbr Hektor i też niesie pakunek, dosyć spory i ta scena jest rzeczywiście dość przerażająca, co się dzieje za jego plecami. Czy on ten pakunek na pewno dostarczy i czy się uda go otworzyć. No więc kilka poziomów, co tak bardzo lubimy przy tego typu książkach, bo fajne opowiadania, ciekawa treść, trochę strachu, trochę śmiechu, a przy tym no właśnie te wszystkie niespodzianki. Tak sobie myślę, że takie trzyletnie dziecko to jeszcze na dodatek się musi wykazać olbrzymią cierpliwością, żeby doczekać do końca przeczytania tej historii i wtedy dopiero otworzyć tę kopertkę.
Tak, to jest trudne. To musi być trudne. I druga trudność polega na tym, że trzeba czekać kolejny dzień na następne
opowiadanie. Do następnej kopertki.
To może, podejrzewam, że nie wszyscy rodzice, czy opiekunowie, czy dziadkowie będą w stanie oprzeć się naciskom czytelnika, który będzie jednak powiedział i jeszcze może jedno.
Ale myślę, że no właśnie jest to taka nauka cierpliwości, ale myślę też, że polskie dzieci już sporo wiedzą o tych adwentowych książkach i kalendarzach i w niejednym domu są różne kalendarze adwentowe, a to robione samodzielnie przez dorosłych albo takie kupowane z różnymi czekoladkami czy zabawkami, że dzieci wiedzą, na czym polega właśnie tutaj ta zabawa, żeby do następnego dnia wytrwać i znowu będzie coś fajnego.
Tak, tak. Nasza młodsza córka, która teraz ma 7 lat, będzie miała niebawem 7 lat, zna już tą książkę właśnie w wersji tej hiszpańskiej. Już ją czytamy od co sezon, można tak powiedzieć. Co adwent ją czytamy ponownie. Ona doskonale wie, co tam będzie w środku, a i tak z niecierpliwością na to czeka, ale ona dodatkowo ostatnio robi takie własne, bo też na tej każdej stronie jest data, jest 10 grudnia, 11 grudnia, są po kolei te wszystkie liczby i ona też jakby to jest bardzo, było dla nas ciekawe, że ona bardzo miała taką dużą chęć pisania tych jeszcze, nie znając liczb, cyf, potrafiła ten kalendarz odtwarzać sobie sama własne takie 24-dniowe kalendarze tworzyła i pisała i odhaczała, który już dzisiaj dzień, który jeszcze, i też to pomagało jej w takiej nauce liczenia. Bardzo miała dużą chęć liczenia.
No to chyba zachęciliśmy słuchaczy Alfabetu do sięgnięcia po tę książkę. Nosi tytuł Gwiazdka u Niedźwiadka, książkowy kalendarz adwentowy, opowiadanie i prezent na każdy dzień. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Tako, a pan Tomasz Klejna, wydawca tej książki, był dzisiaj gościem Alfabetu. Bardzo dziękuję za wizytę.
Również bardzo dziękuję i życzę szczęśliwych, spokojnych świąt i całego adwentu.
No i tak, oglądam ten kalendarz, o którym mówił Tomasz Klejna z wydawnictwa Tako. Gwiazdka u Niedźwiadka, książkowy kalendarz adwentowy, olbrzymi. I jest oczywiście ta zielona choinka i są te wszystkie kopertki z niespodziankami w środku. Kto ma ochotę na taką zabawę z maluchem? Czy malucha da się utrzymać tak, żeby tylko jedną kopertkę dziennie otwierał od 1 grudnia? No to przekonajcie się sami. Wiem, że dorośli będą teraz pisać w sprawie tego kalendarza, no bo on jest przeznaczony dla młodszych dzieci. Takich dzieci 3, 4, 5 lat. Proszę pisać Gwiazdka u Niedźwiadka, alfabet@radiokraków.pl. A może uda się wygrać jeszcze jeden kalendarz adwentowy, literacki, który ukazał się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia i nosi tytuł Ania i Święty Mikołaj. Książka adwentowa dla wszystkich, którzy wyczekują świąt. 24 zadania na liczenie i wyszukiwanie. Jeśli lubicie z dziećmi takie zabawy, że trzeba znaleźć na przykład 4 gwiazdki, albo że gdzieś schował się miś, albo trzeba policzyć, ile jest jodełek w lesie, albo ile mieszka myszek pod jedną z nich, to ten bardzo pięknie, bogato zilustrowany kalendarz jest dzisiaj też do zdobycia. Maren Tielta Thu, Ania i Święty Mikołaj. alfabet@radiokraków.pl. Proszę pisać Ania i Święty Mikołaj. To też jest propozycja dla trochę młodszych dzieci. Dla trochę starszych będę mieć jeszcze jedną propozycję pod koniec naszego programu. Obiecałam tydzień temu, że przedstawię laureata Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, przyznawanej w Krakowie każdego roku w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci. Ta gala odbyła się w ostatnią niedzielę wieczorem. No i teraz fanfary, tadam, tadam, tadam. Nagrodę otrzymała książka Brud, cuchnąca historia higieny. Książka, która ma dwoje autorów, Piotra Sochę i Monikę Utnik-Strugałę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry. To najpierw może Piotr Socha opowie nam, co takiego narysował, ale też nie tylko narysował, ale wymyślił w tej książce o brudzie.
Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy zajrzeć do internetu albo przeczytać kilka książek, bo jest na ten temat sporo literatury pokazującej historię toalet, historię higieny. No, to jest paradoks, że w zasadzie toalety spłukiwane wodą wynaleziono 4,5 tysiąca lat temu. Archeolodzy odkryli na terenie dzisiejszego Pakistanu takie miasto Mohenjo-Daro, w zasadzie osadę, w której były domy, koło każdego domu studnia, a w domach toalety spłukiwane wodą. I łazienka i toaleta były u bogatszych mieszkańców tej osady osobno. A w XIX-wiecznej Warszawie i być może w Krakowie również nasze odchody nieczystości płynęły rynsztokiem. Miasta bardzo brzydko pachniały i ludzie załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne w latrynach, na dziedzińcach kamienic, żeby właśnie te 150 lat temu, żeby wyobraźmy sobie, żeby się załatwić, trzeba było, nie wiem, zbiec na przykład z czwartego piętra na parter i odstać swoje w kolejce do jakiejś takiej cuchnącej wygódki. Albo prawdopodobnie też wszyscy korzystali z nocników, a toalety w domach 150 lat temu to w Polsce to był przywilej ludzi bogatych.
To był Piotr Socha, przede wszystkim odpowiedzialny za ilustrację. A jaka w takim razie była rola Moniki Utnik, Strugały? Posłuchajmy.
To była w ogóle koncepcja Piotra. Taka cała książka. On wyszedł z propozycją do wydawnictwa Dwie Siostry, żeby zrobić taką książkę. On oczywiście ilustruje, a po czym był ktoś, kto umie to w fajną formę. Więc wydawnictwo mnie poprosiło akurat o pomoc i tak wyszło. Zajęliśmy się pracą w ten sposób, że Piotr zasugerował pewne tematy. Ja to następnie przełożyłam na konspekt i od tej pory właściwie się sporadycznie kontaktowaliśmy. Ja pisałam, on ilustrował. No i wzięliśmy to razem do kupy.
Tak, bo w przypadku takich książek jak Brud, czyli książek, ja bym powiedziała, nawet obrazowych, a nie obrazkowych, to ilustracja i tekst muszą się wzajemnie dopełniać, mają taką samą wartość, są tak samo ważne. Oczywiście, że ilustracje Piotra Sochy są absolutnie oszałamiające, ale ja się wczytuję w teksty i teksty są bardzo ciekawe, bo Brud to jest tylko główne hasło. Tam jest całe bogactwo różnych treści.
Mi się na przykład podoba i z miłą chęcią pisałam rozdział o Ludwiku XIV, o Wersalu. No z tego względu, że Wersal każdy z nas kojarzy, a nie kojarzy już tego ogarniającego pałac brudu właśnie. Poza tym o białej koszuli. Zaćwiające to było, że maskowano brud, a nie jego przyczynę, zakładając właśnie na przykład koszulę, zmieniając co rusz koszulę, zakładając na te brudne ciało.
W ogóle wiele jest takich zaskakujących tematów. Mnie na przykład bo trzeba też powiedzieć, że niektóre z tych rozdziałów czytamy tak trochę z obrzydzeniem, trochę ze wstrętem, krzywimy się, a z drugiej strony jest to fascynujące. Na przykład problem Kołtuna.
Tak, Kołtun jest z jednej strony zabawny, z drugiej bardzo zaskakujący, a z trzeciej zadziwiający właśnie.
Mało tego, ten rozdział się zaczyna od Krakowa.
No właśnie, właśnie, bo tam jest pokazany cały Kołtun, który ktoś zapuścił, nie mając głowy. Do tego się nazywał ten Kołtun, ten dany Kołtun, Plica Polonica. No bo I tak został nazwany niejako w odniesieniu do Polski, choć wiadomo, że cały świat, cała Europa nosiła kołtunę i było to powszechne nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, we Włoszech. No więc to może być zadziwiające pod tym względem, że ktoś hodował takie dredy i też nie zwalczał przyczyny, ale zapuszczał w ogóle po prostu włosy i doprowadzał do takiego stanu, jaki był.
Jury miało oczywiście bardzo wiele dobrych słów o tej książce. Nagrodziło ją zarówno za tekst, jak i za ilustrację, ale, jak mówi profesor Tomasz Majkowski, członek jury, nagrodziło tę książkę przede wszystkim za mądrość.
Brud, cuchnąca historia higieny, to jest świetnie napisana książka ze znakomitym tekstem, świetnymi, pięknymi ilustracjami, doskonale przygotowana merytorycznie. Ale nas interesowały dwa ważne wątki, które się tam pojawiają i które chcieliśmy szczególnie wyeksponować. Pierwszy wiąże się z tym, że książka podejmuje trudny temat ludzkiej fizjologii, mówiąc o brudzie wydobywającym się z ludzkiego ciała. I to jest moment, w którym szczególnie w książce adresowanej do młodszego czytelnika łatwo popaść w pruderię albo infantylizację, albo tanią sensację, a tutaj spokojnie, bez żadnych kompleksów mówi się o wydalaniu, mówi się o menstruacji i wszystkich tych rzeczach, które wiążą się z cielesnością człowieka, której wszyscy doświadczamy. Po drugie, książka nie ulega takiemu łatwemu gestowi wpisania historii higieny w historię postępu, że to przechodzimy od brudu do czystości, od barbarzyństwa do cywilizacji. Zamiast tego proponuje inne ujęcie historii Europy, które pokazuje, w jaki sposób przez dłuższy czas kontynent jest taką wyspą brudu i smrodu na oceanie czystości, miejscem, które budzi zażenowanie innych cywilizacji, a potem nagle zaczyna się myć i kiedy tylko to zrobi, natychmiast zaczyna nazywać brudasami tych, którzy niedawno na nich w ten sposób patrzyli. I w ten sposób po pierwsze mierzy się z europejskimi mitami, a po drugie uświadamia nam, że brud to nie jest kategoria fizyczna, tylko moralna. I to w dodatku taka, która posłużyła do uzasadniania zbrodni europejskich w krajach skolonizowanych. I za te właśnie dwa ważne wątki, świadomość kolonialną i bezpruderyjny sposób mówienia o ludzkim ciele, zdecydowaliśmy się tę książkę nagrodzić.
Brud, cuchnąca historia higieny. To jest książka, która w tym roku zdobyła nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego. Ale w czasie festiwalu zbierane były również głosy od publiczności. I wśród 5 nominowanych książek, a o tych 5 tytułach mówiłam już kilkakrotnie w alfabecie, więc teraz ich nie będę przypominać, ale wśród tych 5 tytułów publiczność mogła wybrać też ten najbardziej ukochany. No i kto wygrał? Wygrała Kocia Szajka i Zagadka zaginięcia śledzi. To jest seria, to jest pierwszy tom z serii tworzonej przez Agatę Romaniuk. To ja pomyślałam, że my Agatę Romaniuk teraz podpytamy o to, jakie są następne części i jakie są plany autorki dotyczące tego cyklu, bo książek jest coraz więcej. Nagrodę zdobyła pierwszy tom, a tymczasem autorka się bardzo rozpisała.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Agata Romaniuk jest gościem Alfabetu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się nie pierwszy raz. Już rozmawiałyśmy o pani wielotomowym już teraz dziele dla dzieci, czyli Kociej Szajce. Myśmy się spotkały przy pierwszym tomie, a teraz już mamy piąty.
Tak, już piąty, chociaż i szósty już jest napisany, ale jeszcze nie jest ilustrowany.
I to jest dosyć niezwykły tom, bo tym razem wynosi pani całą szajkę z Cieszyna, przenosi ich pani do Torunia i na dodatek w grę wchodzą tutaj pierniki, więc zrobiło się pachnąco, świątecznie, zupełnie wyjątkowo. Toruń się stał pretekstem do opowiedzenia świątecznej historii, czy odwrotnie? Tak to się stało, że no, trzeba było jakiś świąteczny temat wymyślić, więc Toruń.
Nie, w ogóle nie było tak, że trzeba było wymyślić temat świąteczny. Trzeba było raczej Szajkę wysłać na jakąś wycieczkę. Ja się zastanawiałam, dokąd koty mogą pojechać, a ponieważ kocham Toruń i od lat tam jeżdżę, to pomyślałam, że to jest dobry kierunek i w ogóle rozważałam, pojechałam tam z dziećmi we trójkę, robiliśmy takie porządne badanie terenowe i myśleliśmy może o porwaniu Kopernika. Pomnika Kopernika. Ale to jednak ciężko by było i tak dalej. Więc te pierniki wyszły przy okazji, a to jest trochę taki eksperyment, bo wcale nie wiem, czy czytelnicy ze Śląska na pewno się nie ucieszą, że koty gdzieś pojechały, no ale wrócą, bo one tu tylko pociągiem i wracają do Cieszyna. Więc to jest taka wycieczka eksperymentalna, zobaczymy, dokąd pojadą dalej. Już inne miasta się zgłaszają, więc kto wie,
może aha, się wybiorą. Czyli to może tak się skończyć, że teraz będzie pani parę miesięcy w innej części Polski może. I w innym mieście.
Tak.
Ciekawe, czy na tej trasie znalazłby się Kraków i co by się tu mogło wydarzyć.
O, w Krakowie to mnóstwo rzeczy. Nie wiem, czy koty by sobie dały radę w takim wielkim mieście. Ale może tak przez mniejsze miasta do większych. Do was też można dojechać pociągiem, a to się kotom bardzo podobało, że ruszają pociągiem i że można kotocino w Warsie pić. Więc jak zaprosicie, to przyjedziemy.
No to ja już zapraszam. Myślę, że czytelnicy pani serii też byliby przeszczęśliwi. Zostańmy jeszcze przy tym Toruniu. Dzieci może nie do końca kojarzą właśnie, że Toruń to są pierniki i że nawet jest tam Muzeum Piernika i można zobaczyć i samemu wziąć udział w pieczeniu pierników. I najlepsza pamiątka z Torunia to są właśnie pierniki. To co się tam wydarza? Do jakiego przestępstwa dochodzi, że aż kocia Szajka tam musi jechać?
Grasują w Toruniu fałszerze pierników, czyli tacy właśnie cukiernicy, podziemna mafia, która robi pierniki gorszej jakości. Po pierwsze takie, które nie dość długo leżakują, a to koty cenią sobie bardzo, żeby ciasto i kot leżakował odpowiednio długo. Po drugie, zamiast miodu prawdziwego używają sztucznego, a zamiast cynamonu z proszkowanej kory dębowej, no i sprzedają je taniej na całą Polskę. No i do tego naczelny cukiernik miasta nie może dopuścić i wzywają na pomoc kocią Szajkę, a ona tam zaprzyjaźnia się na miejscu z lokalnym kotem, komisarzem Bibi Lolo, który już przeszedł na emeryturę, ale podejmuje się tego ostatniego wyzwania.
Czy tak jak w przypadku Cieszyna też możemy poznać trochę Toruń, jego zakątki, tajemnice, piękne miejsca, ale też te miejsca niezbyt piękne, umówmy się.
Tak, tak jest i ja bardzo nie chciałam, żeby to była taka turystyczna wyłącznie wersja Torunia, to znaczy, że jest tylko Krzywa Wieża, właśnie pomnik Kopernika i tak dalej, więc znajdą się tam też miejsca, które znalazły się tam też miejsca, które są bliskie to mieszkańcom Torunia, takie znane przez nich, czyli na przykład taka jedna bardzo znana pizzeria i bar pod blaszanym kotem i stara barka Katarzynka, która już nie pływa po Wiśle, ale jeszcze koty w ostatni rejs płyną, więc jest też na końcu książki mapka i myślę, że spokojnie można pojechać do Torunia na wycieczkę śladami kociej Szajki, no i tych różnych miejsc, takich mniej i bardziej też w Toruniu znanych.
Ja przyznam się, że ja się zastanawiałam przy poprzednim tomie, jak długo można umieszczać akcję takiej książki w jednym niewielkim w końcu mieście, jakim jest Cieszyn po polskiej stronie, ale z kolei znam przecież i znamy wszyscy całe serie książek, które dzieją się w jakimś maleńkim mieście, czy to polskim, czy to gdzieś za granicą i pomysły autorom się nie kończą. Chociaż pamiętam, jak tutaj wiadomość dla dorosłych słuchaczy naszego radia, czy nie wiem, czy pamiętają taką dyskusję wokół książek Mankela, które toczyły się w maleńkim Istat w Szwecji. No ile może być przestępstw w takim maleńkim Istat? No może być, dlatego, że to jest literatura cały czas.
Tak.
I to samo jest
wiele.
Z Cieszynem, prawda? Że można do niego spokojnie wrócić i znowu wymyślić jakąś akcję, która się w tym małym mieście dzieje.
Tak, i tak myślę, że tak będzie, to znaczy, że to będzie tak, że czasem na wycieczkę, ale czasem jednak w Cieszynie. Tom VI, Kocia Szajka i Klątwa Starego Kina dzieje się znowu w Cieszynie i coś się dzieje w starym takim teatrze elektrycznym, przedwojennym starym kinie, które rzeczywiście w Cieszynie jest. Jest tajemnicze, bo opuszczone i tam się dochodzi do jakichś niepokojących wydarzeń, więc ja myślę, że to tak jak w życiu, dobrze mieć swoje miejsce, ale czasem gdzieś z niego wyjechać po to, żeby odczuć tą radość powrotu. I to
chociaż,
jest chyba dla
kotów. Tak, chociaż z drugiej strony teraz sobie przypomniałam, jak jak rozmawiałam ostatnio z Martinem Widmarkiem, czyli twórcą tak. tej bardzo popularnej serii detektywistycznej Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, to on z kolei stworzył miasteczko, żeby się to mogło wszystko tak. tam dziać i założył sobie przy pierwszym tomie kilkanaście lat temu, 20 lat temu w Szwecji, że on tego Walleby nigdy nie opuści z Lassem i Mają. I te wszystkie pomysły, które przychodzą od czytelników, żeby na przykład przyjechał do Krakowa, przyjechało Biuro Detektywistyczne i rozwiązało tutaj zagadkę Smoka Wawelskiego albo jakieś inne tajemnicze wydarzenia, to on bardzo skutecznie odpowiada, że nie, bo ich miejsce jest w Walleby. Więc proszę bardzo, mogą być różne metody, różne sposoby i to jest tylko cudownie, bo dzięki temu mamy bardzo różne książki. Jeszcze chciałam dopytać, bo te tomy poszczególne istnieją również w wersji do słuchania. Możemy posłuchać pani głosu. Nie kusi panią, żeby przeczytał to aktor? Lubi pani sama czytać swoje teksty? To jest przyjemność.
To jest trudne. Właśnie, bo to jest ja nie mam dobrej dykcji, nie kształciłam się w tym kierunku i właściwie nie miałam takiego pomysłu. Szukaliśmy aktora i już nawet ktoś był zakontraktowany, ale przypomniało nam się, że ta książka wzięła się z tego, że ja opowiadam dzieciom bajki w internecie jako pani Wieczorynka i ta pierwsza historia o kociej szajce była improwizowaną historią i dzieci bardzo dobrze znają mój głos i mimo, że on jest niedoskonały i mimo, że ja nie jestem aktorką, to są po prostu przyzwyczajone do tego, że słyszą te koty moimi głosami. No i dlatego nagrałam pierwszy audiobook, a potem się okazało, że dzieciom się to strasznie spodobało, bo tam ja czasami też doopowiadam coś w internecie, czego nie było w książce. No i dlatego wszystkie te kolejne tomy czytam ja, mimo że robię to nieudolnie i niedoskonale i czasami zachrypnę od zbyt głośnego miauczenia. Ale jest to... Teraz nagrywałam też audiobook swojej dorosłej książki i to już było bardzo, bardzo trudne i naprawdę szanuję lektorów, bo to jest ogromnie ciężka praca, żeby to zrobić z wyczuciem i dobrze.
Ale też myślę, że właśnie dzięki temu, że to jest pani tekst, to pani doskonale wie, w jakich miejscach rozłożyć akcenty, gdzie się uśmiechnąć, a gdzie zrobić pauzę, co nie do końca zawsze wiedzą aktorzy. I słyszymy, jak nam zgrzyta, kiedy słuchamy tekst, to nie tylko autor czy autorka tekstu ma dyskomfort, ale również słuchaczy. To w wykonaniu autorów jest to zwykle od takiej strony perfekcyjne, bo po prostu nikt lepiej tego tekstu nie zna.
Tak, a szczególnie jeśli chodzi o dialogi, bo wtedy my sobie jednak przynajmniej ja wiem dokładnie, jak wygląda Morfeusz, jak wygląda Bronka i kiedy ona się denerwuje i klnie po prostu po śląsko-cieszyńsku, więc nawet moja realizatorka dźwięku zawsze mnie strofuje, mówi, pani Aga, to tak nie przeżywać. No ale ja przeżywam, oni w mojej głowie żyją i skaczą i pazurami drapią, więc to potem też słychać.
To ja dzisiaj dla słuchaczy mam właśnie ten najnowszy tom, czyli ostatnią, najnowszą książkę z cyklu Kocia Szajka. Kocia Szajka i Fałszerze Pierników. To jest książka, którą tak jak wszystkie poprzednie zilustrowała Malwina Hajduk, a napisała Agata Romaniuk. Książka ukazała się w wydawnictwie Agora dla dzieci. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Pierniki. O tak może, bo już Kocia Szajka była tyle razy, że będzie mi się mieszać. Pierniki proszę pisać w tytule, bo o te pierniki przede wszystkim w tym tomie chodzi. Pierniki i Kocia Szajka spowodowały też trochę świątecznego nastroju, więc pozostańmy w nim, w nastroju przygotowania do świąt. Obiecałam, że będę mieć coś adwentowego dla starszych dzieci i to będzie audiobook Świąteczny kalendarz Gabrysi Anny Włodarkiewicz. Czyta Dominika Kluźniak i zaczynamy dzień przed 1 grudnia. Posłuchajcie, z jakim problemem musi się mierzyć tytułowa Gabrysia.
30 listopada, poniedziałek. Stało się. Przed kolacją Gabrysia spojrzała na wiszący w kuchni kalendarz i od tego momentu nie mogła myśleć o niczym innym. Jutro 1 grudnia, zawołała podekscytowana. Wiecie, co to oznacza? Rodzice krzątali się po kuchni w dawno ustalonym porządku. Mama podawała kubki, tata nalewał herbatę. Mama wyjmowała talerze, tata rozstawiał je na stole. Zdawali się w ogóle nie słyszeć Gabrysi. Hej, wy tam, wiecie, co to oznacza? Powiedziała raz jeszcze. Co to oznacza, Gabi? Powtórzyła mama jak echo. A niech to zostało nam kilka kromek i jedna czerstwa bułka, mruknął tata. Jutro przed pracą skoczę do piekarni. Ludzie, czy wy mnie w ogóle słuchacie? Oburzyła się Gabrysia. Spojrzała na mamę, ale mama właśnie ziewała, oparta o szafkę. Mówię, że jutro 1 grudnia. Wiecie, co to oznacza? Wypłatę kieszonkowego? Spytał tata i przełożył czerwone plasterki pomidora na talerz. No, wypłatę też poproszę, ale nie o to mi chodzi. Jutro zaczyna się grudzień, a to znaczy, że już niedługo. Koniec roku? Zgadywał dalej tata. Oj, muszę sprawdzić, czy zapłaciłem czynsz za listopad. I pobiegł do sypialni, ale zaraz wrócił, nieco zmieszany, drapiąc się po głowie. No przecież wczoraj płaciłem, jestem nieprzytomny. O czym mówiłaś, Gabi? O grudniu, mruknęła Gabrysia i spojrzała na tatę i mamę, marszcząc brwi. Czy was ktoś podmienił? Ja nie czuję się podmieniony, powiedział tata i wreszcie lekko się uśmiechnął, przez co zaczął wyglądać bardziej tatowo. Właściwie to czuję się jak zawsze, no może bardziej zmęczony, ale wiesz, jak to jest, praca, praca, praca. Ta, jęknęła Gabrysia nad swoją kromką. Od jakiegoś czasu tata pracował niemalże bez przerwy, jakby się zmienił w oszalałego robota. Niedługo święta, o to ci chodzi, prawda? Domyśliła się mama, która przestała ziewać i usiadła przy stole. Dzięki, mamo. No to przecież jasne jak słońce. Albo jak śnieg. Z zimą bardziej kojarzy się śnieg. To jasne jak śnieg. Zaraz będą święta. No, nie przesadzajmy do świąt jeszcze, zaczął tata. Nie jeszcze, lecz tylko, poprawiła go Gabrysia. I w związku z tym czas zacząć kolację, dokończył tata. Zgadzam się. Czy ktoś widział dżem, który otworzyłem dziś rano? Taki pyszny dżem z czarnej porzeczki. Jest w śmietniku, powiedziała mama. To znaczy, słoik jest w śmietniku. Dżem zjadłam. Zjadłaś cały dżem? Jęknął tata. Przecież tam było... dużo było, wiem, ale już nie ma. Kupisz sobie nowy przed pracą. Razem z pieczywem. Gabrysia patrzyła zdumiona na rodziców. W tamtym roku od 1 grudnia piekli razem pierniczki, robili ozdoby, wysyłali kartki, śpiewali świąteczne piosenki. A w tym roku co? Nie dość, że nikt jej nie słuchał, to jeszcze zdawało się, że rodzice o wszystkim zapomnieli. Może trzeba było im przypomnieć? W starszym wieku podobno miewa się problemy z pamięcią, tak mówiła babcia Hela. Gabrysia ugryzła pierwszy kęs kanapki, gdy nagle do głowy przyszedł jej świetny pomysł. Słuchajcie, załatwione, powiedziała. Po kolacji rozpiszemy sobie wszystko na kartce i wyjdzie z tego świetny kalendarz z zadaniami. Właściwie napisać mogę wszystko sama, bo przecież drukowanymi piszę bardzo dobrze. A wy możecie pomóc mi w ozdabianiu. Niezły pomysł, co? Mruknął tata. Jeździł palcem po ekranie smartfonu, choć przecież ustalili, że przy posiłkach nie wolno mu czytać maili z pracy. I oczywiście znów nie słuchał. Mama też nie zwracała uwagi na Gabrysię. Sparła dłoń na lekko zaokrąglonym brzuchu i miała dziwny wyraz twarzy, jakby czegoś nasłuchiwała. Poruszyła się, szepnęła w końcu i zerknęła na tatę. No weź przestań się gapić w telefon. Serio się poruszyła, poczułam ją. W brzuchu mamy od kilku miesięcy siedziała maleńka siostra Gabrysi. Choć jeszcze nie miała imienia, wszystko zdawało się kręcić wokół niej. Gabrysia westchnęła. Buzia wydłużyła jej się ze smutku. Gdy rodzice powiedzieli jej, że będzie miała rodzeństwo, bardzo się ucieszyła. Znajomym dzieciakom przybywało braci i sióstr i Gabrysia też chciała, żeby w ich domu pojawił się dzidziuś. Nie wiedziała jednak, że ciąża trwa aż tak długo, tak niesłychanie długo i że jest taka... nudna. Po kolacji, nieco smutna, ruszyła do sypialni, a tam z szuflady biurka wyjęła karton, flamastry, nożyczki i zaczęła wielkie planowanie. Lubiła planować. Lubiła też wycinać, kleić i rysować. Niecałą godzinę później patrzyła już z dumą na kolorowy kalendarz z zadaniami na każdy dzień grudnia. Od razu poprawił jej się humor. Nie mogła się doczekać 1 grudniowego zadania.
No a co było dalej? Czy rodzice zrozumieli kłopoty Gabrysi? To tego możecie posłuchać. W świątecznym kalendarzu Gabrysi Anny Włodarkiewicz czyta Dominika Kluźniak. Ja mam dzisiaj dla słuchaczy audiobook, ale jest też wersja papierowa, książka z ilustracjami Katarzyny Bukiert. I książkę i audiobook wydało wydawnictwo BIS. A w sprawie audiobooka proszę teraz do mnie pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Gabrysia, płyta dla słuchaczy do słuchania 3,5 godziny. I można też trochę czegoś chyba nauczyć się od Gabrysi, może wykorzystać jej pomysły na adwentowe oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. To dzisiaj wszystko. Spotkamy się oczywiście za tydzień w Alfabecie. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a ja razem z Tomkiem Orzechowskim, który realizował program, bardzo dziękujemy za uwagę i życzymy dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.